Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, jest 28 marca, niedziela polmowa, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu, zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań, a wraz ze mną będą dla Państwa komentować dzisiaj profesor Wiesław Ratajczak, polonista, europeista. Dobry wieczór Panie Profesorze.
Dobry wieczór Panie Redaktorze, dobry wieczór Państwu.
I pan redaktor Michał Kłosowski, zastępca szefa Wszystko co najważniejsze. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór.
Proszę państwa, nasz temat krajowy chciałbym rozpocząć od sytuacji pandemicznej. Wchodzimy w kolejny lockdown, zamknięte żłobki, zamknięte przedszkola, kontynuacja zamknięcia szkół. Z jednej strony sytuacja nie wygląda specjalnie optymistycznie. Mamy rekordy zachorowań, mamy również, zbliżamy się również do możliwości wydolności służby zdrowia. Apele rządzących o odpowiedzialność powinny być powtarzane, co i czynimy w tej audycji. Wiele zależy od nas, ale obok tego chyba po raz pierwszy od roku można powiedzieć, że jest pewne światełko w tunelu. Rośnie liczba zaszczepionych. Mamy perspektywę, że uda się w perspektywie tego roku kalendarzowego zaszczepić na tyle sporą liczbę populacji, że będziemy wreszcie mogli być bezpieczni, będziemy wreszcie mogli przynajmniej realnie myśleć o powrocie do normalności. Jak widzicie tą kwestię, także w kontekście sporów politycznych, które, jak się wydaje, chyba są ostatnią sprawą, która w tym momencie powinna mieć miejsce. Rozpocznę od pana redaktora Michała Kłosowskiego.
Kwestia koronawirusa, szczepień i przyszłości to jest kwestia niesamowicie złożona. Ja też popieram to marzenie o nadziei na przyszłość, o tym, że szczepienia nam tę nadzieję przyniosą. No ale tej nadziei nie będzie bez odpowiedzialnego zachowania się społeczeństwa. To jest oczywiste. Ja, z drugiej strony jest też taki kamyczek, który zdaje się warto dorzucić do tego ogródka, to znaczy sam sposób szczepień, sama logika za szczepieniami stojąca. W wielu państwach świata, w Indonezji na przykład, ale też proponuję to w Polsce, Polskie Stronnictwo Ludowe, zaczęto szczepić od osób najbardziej narażonych w takim codziennym życiu gospodarczym. Pytanie, czy to nie jest pewnego rodzaju pomysł na powrót do normalności, aby najpierw szczepić osoby, które już po zaszczepieniu tych grup najstarszych, najbardziej wrażliwych, teraz osoby, które najbardziej istotne są dla gospodarki. To zdaje się by było pewnym wyjściem z problemu.
Czy I kogo by pan redaktor widział z tych grup? Jakby pan redaktor miał uszczegółowić, kto pana zdaniem powinien teraz, gdyby przyjąć taką logikę, wejść do hierarchii szczepień w te miejsca priorytetowe?
Świetnie starali się to rozwiązać Brytyjczycy, jak zwykle. Wielkim fanem myślenia brytyjskiego. Też z tego powodu, że oczywiście medycy, oczywiście nauczyciele, oczywiście wszyscy ci, którzy dostarczają produkty różnego rodzaju kluczowe do przetrwania gospodarki, także ci, którzy po prostu mogą normalnie pracować, będąc zaszczepionymi. Drugim pomysłem takim jest na przykład masowe testowanie, to się pojawia. Natomiast to oczywiście jest pytanie pana redaktora bardzo podchwytliwe, bo bardzo wykluczyć się z tej grupy. Natomiast mi też osobiście wydaje się, że mamy teraz sytuację długiego lockdownu, długiego trwania koronawirusa i nie powinniśmy się nastawiać, że ono się szybko skończy, więc warto też pomyśleć o tym, żeby w jakiś sposób wypoziomować te kwestie między ochroną społeczeństwa a gospodarką. Na pewno tak jak są lekarze, to są medycy, z których część też niekoniecznie chce się szczepić, to jest jeszcze inny problem. Nauczyciele. Pytanie, czy na przykład nauczyciele, profesorowie, czy wykładowcy prowadzący zajęcia zdalnie też powinni do tej grupy należeć? To jest pytanie otwarte. Też ludzie, którzy zapewniają łańcuch dostaw, czyli na przykład handlarze. Wydaje mi się, że to w jakiś sposób byłoby zrozumiałe przez pewną część społeczeństwa.
No, ja tylko dodam, z profesorem Ratajczakiem należymy do tej grupy akademickiej, która została zaszczepiona i choć faktycznie prowadzimy nadal zajęcia zdalnie, zamysł był taki, aby szczepiąc nauczycieli i nauczycieli akademickich osiągnąć odporność. Druga dawka będzie dana już później, tam szczepienia są przewidziane od kwietnia nawet do późnego maja, po to, aby w październiku ta grupa mogła przyjąć na przykład studentów i uruchomić całą tą branżę, także gospodarki, która wiąże się z ruchem studenckim, ale bezsprzecznie sprawa priorytetyzacji, kto ma być szczepiony, kto powinien być w tej pierwszej części, kto jest ważniejszy, nazwijmy to dla łańcucha ekonomicznego, bo poza priorytetami zdrowia, ochrony zdrowia mamy przecież priorytet łańcucha gospodarczego, jest pytaniem jak najbardziej ważnym i chyba zdaje się nie ma na to prostej odpowiedzi. Chciałem jednak zapytać o coś innego, zwracam się do profesora Wiesława Ratajczaka, ponieważ mamy pewne sprzeczne doniesienia. Raz po raz media informują o tym, że na szczepienia nie stawia się dość znaczny procent tych, którzy się na nie zarejestrowali. Z drugiej jednak strony, patrząc na liczby całościowe, Polska w dalszym ciągu jest jednym z liderów, jeśli chodzi o szczepienia. Jak to jest? Czy pańskim zdaniem Polacy są antyszczepionkowcami, faktycznie się boją, czy też jest to najzwyczajniej w świecie do krzywa Gaussa i w odsetku tych, którzy się szczepią, większość jest za, a ta mała część to są ci sceptycy. Jakby pan profesor spojrzał na kwestię chęci, woli, zaufania w stosunku do szczepień? Pytam profesora Ratajczaka.
Oczywiście pewne zamieszanie i niepokój wprowadziły informacje związane, czy raczej pogłoski związane ze szczepionką AstraZeneca i z nadto retorycznymi tytułami w prasie. Myślę tutaj o okładce Faktu, która tak przerażająco miała podziałać na odbiorców. Myślę, że warto to też...
A podziałała dezinformująco, prawda? No podziałała dezinformująco, jeśli weźmiemy wiedzę, która wychodzi z ośrodków badawczych a propos szczepionek, prawda?
Oczywiście tak. No, uczestniczymy cały czas w rywalizacji, by nie powiedzieć, w wojnie informacyjnej, który z krajów szybciej akcję szczepienia przeprowadzi ją skuteczniej, będzie w lepszej pozycji startowej w tym procesie odrabiania strat po pandemijnym zatrzymaniu. Warto o tym także pamiętać i znów można powiedzieć, że kwestia własności mediów, o której często w naszych rozmowach wspominamy, nie jest sprawą obojętną. Natomiast powracając do meritum pytania pana redaktora, ja mam świeże doświadczenia, gdyż wczoraj z bliską osobą starszą byłem w szpitalu covidowym na Targach Poznańskich i obserwowałem, jak tam biega proces szczepienia właśnie osób w wieku około 70 lat. I powiedziałbym, że liczba osób, sprawność tego procesu no, wskazywała, że wszelkie te komentarze dotyczące rzekomo źle, nieskutecznie promowanych szczepień, one, no, mogę je zweryfikować naocznie i powiedzieć, że to po prostu nieprawda. To bardzo dobrze zorganizowany proces. Natomiast mam wrażenie, że ten fakt, iż niekiedy osoby się nie zgłaszają na szczepienia, wynika między innymi z tego, że niecierpliwi starsi ludzie czasami zgłaszają się w różnych miejscach, korzystają z różnych kanałów rejestracji, być może nie zawsze później no, prawidłowo reagując na te ogłaszane terminy, być może nie zawsze udaje się znaleźć tak szybko zastępstwo.
Natomiast... Ale zatrzymajmy się na moment na tym wątku jednak dezinformacyjnym i wrócę tutaj do pana redaktora Michała Kłosowskiego, który też zawodowo zajmuje się zagadnieniem mediów, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ faktycznie to jest, niezależnie jak to oceniamy, to jest faktem, że media brukowe, w tym wymieniony przez profesora Ratajczaka fakt, lubują się w takim właśnie pokazywaniu faktów negatywnych, gdzieś wykraczając, hiperbolizując ich znaczenie, pokazując, że sytuacja wygląda często gorzej niż jest i to nie chodzi tylko i wyłącznie o sprawy covidowe, ale czy jednak nie jest tak, że ta sytuacja, sytuacja specjalna, sytuacja, która dotyka wszystkich, bo na COVID nie choruje się tylko będąc przynależnością, czy też przynależąc do jakiejś jednej partii, tak, albo to nie choruje się tylko ze względu na to, jakie się ma poglądy, to jest wirus, który dotyka wszystkich i jest, powiedziałbym, pewnego rodzaju nielojalność obywatelska mediów, zwłaszcza mediów brukowych w tej sprawie. Jak by pan to skomentował? Skąd to się bierze? Czy to jest tylko i wyłącznie wola zysku, że media brukowe tak mocno chcą wykorzystać tą sytuację i faktycznie podkręcają czasami informacje zupełnie niesprawdzone albo bardzo niskiej wiarygodności? Czy też jest jakiś inny powód, dla którego to się dzieje? Bo właśnie od mediów powinniśmy oczekiwać takiej postawy wsparcia, odpowiedzialności. Z nią jest jednak ciężko. Michał Kłosowski, jak pan to widzi?
To znaczy, trzeba sobie powiedzieć, że po pierwsze, media to jest infrastruktura strategiczna. To, co zostało powiedziane wcześniej, znaczy struktura własności polskich mediów tej strategicznej suwerenności nie zapewnia. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Druga rzecz jest taka, że znajdujemy się w środku wojny informacyjnej albo dezinformacyjnej. Jeden z ekspertów czas jakiś tam powiedział, że AstraZeneca nie ma problemów medycznych z szczepionką, ma problemy PR-owe. I to jest drugi element. To znaczy pewnym siłą myślę, że możemy wskazać gdzieś tam, jak w pewnym kultowym, gdzie w pewnym kultowym polskim filmie była cywilizacja. Zależy na tym, aby destabilizować polską, nie tylko polską, światową debatę publiczną i to zaufanie do medykamentów obniżać. Po trzecie zaś, oczywiście chodzi o pieniądze, tam gdzie nie wiadomo co chodzi, chodzi o pieniądze. Media brukowe na takich ostrych nagłówkach, ostrych headline'ach po prostu żerują. Więc biorąc te trzy elementy w jedno, widzimy skalę problemu, z którym się mierzymy. Mając pewnego rodzaju wyjście z tego problemu, to znaczy masowe szczepienia, zapewnienie odporności i wyjście z kryzysu, nie możemy tego zrobić, bo nie tylko Polska, to nie tylko w Polsce się wydarza. Duża część bloku europejskiego jest poddana bardzo mocnemu ciśnieniu dezinformacyjnemu, takiemu napięciu, któremu te społeczeństwa po prostu ulegają. Podobne sytuacje, ja obserwuję, co się dzieje się w Hongkongu. Również duża część mieszkańców Hongkongu nie chce się szczepić, no właśnie przez to, że tam również taka akcja dezinformacyjna jest prowadzona.
Bardzo ciekawe. A panie redaktorze, czy na to jest jakieś remedium, czy w sytuacji, w której wydaje się napięcie jest takie, że ludzie jednak widzą te pełne szpitale, widzą czy znają osobiście, coraz więcej ludzi mówi tak, my w rodzinie mieliśmy, czy mamy kogoś, kto jest poważnie chory na COVID, kogoś, kto może zmarł z powodu COVID-a. Czy to nie jest też taki punkt zwrotny, w którym można by zbudować konsensus, chcemy na przykład normalnych, informujących, a nie tylko dających interpretację naddaną mediów. Czy to może stać się też szansą dla odbudowy mediów, ta sytuacja teraz?
Wydaje mi się, że jest to bardzo mało prawdopodobne z powodu mediów społecznościowych głównie, gdzie jeżeli zobaczymy chociażby wśród Polonii, Wielkiej Brytanii skalę takiej dezinformacji antyszczepionkowej, ci antywakserzy brytyjscy, znaczy Polacy mieszkający na wyspach, to jest naprawdę duża grupa, więc media tradycyjne mówią swoje. W dużej mierze poza brukowcami, poza mediami, których wiemy, że nie możemy im ufać, nawet drukowanymi czy poważnymi mediami telewizyjnymi, one generalnie w 90% mówią, że szczepionki, szczepcie się, bo to jest ważne. Natomiast problem jest tutaj gdzie indziej, problem jest w internecie, problem jest z dezinformacji w internecie, w konsumpcji tych treści. Problemem, na które rozwiązania jeszcze nie mamy, jest właśnie to, że nie radzimy sobie z dezinformacją w sieci. Edukacja byłaby jakimś wyjściem, edukacja medialna, edukacja internetowa młodych ludzi, ale też ludzi starszych, ale to zajmuje lata, więc moim zdaniem ten kryzys wiedzy, kryzys informacji, z którym się stykamy teraz, to jest temat, który będzie się z nami wiązać, będzie się za nami ciągnąć przez najbliższe jeszcze lata, niestety.
I na sam koniec nie będę już, nie mamy czasu, uruchamiał wątku politycznego związanego z COVID-em, ale trzymajmy się jeszcze tych zagadnień medialnych. One są bardzo ciekawe i myślę mogą interesować naszych słuchaczy, którzy są odbiorcami mediów, chociażby w sprawie, w której bardzo prostej, która polega na wyrabianiu sobie opinii a propos tego, co się dzieje. Wiesław Ratajczak, jak pan profesor spojrzy na tą sprawę?
Myślę, że bardzo istotne jest w tej przestrzeni medialnej, żeby dbać o to, aby pojawiały się i trwały w czasie osobowości, którym publiczność może ufać, którym odbiorcy informacji mogą ufać. Mam wrażenie, że niektóre media, myślę tutaj o mediach publicznych, na taki właśnie przekaz postawiły. Bo również na takim często źle zainwestowanym zaufaniu opiera się popularność tych mediów, o których przed chwilą wspomniał pan redaktor. Popularność autorytetów facebookowych, czy z innych społecznościowych, czy też antyspołecznościowych mediów. Bardzo ważne jest to, żeby ci, którzy zaufają na przykład lekarzowi, który systematycznie informuje o sytuacji, który doradza, który jest w swoich przekonaniach konsekwentny i opiera się na wiedzy naukowej, to jest czymś ogromnie istotnym.
Tak jest, proszę Państwa, a zatem autorytet, a zatem wiarygodność, a zatem promocja dobrych postaw, ale taka promocja, która nas nie będzie ideologizować, ale nas po prostu przekona. Do tematu wracamy regularnie. Zostańcie Państwo z nami, przechodzimy do części międzynarodowej naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny trwa. Ze mną i z Państwem cały czas redaktor Michał Kłosowski i profesor Wiesław Ratajczak. A w części międzynarodowej naszego magazynu przenosimy się na Białoruś. Tam zatrzymanie prezes Związku Polaków na Białorusi, pani Angeliki Borys. Widać wyraźnie, że konflikt Aleksandra Łukaszenki ze społeczeństwem, z tendencjami wolnościowymi zaostrza się. Aleksander Łukaszenko od pewnego czasu bardzo mocno uderza w polskie tony, podając bez specjalnych ogródek w takiej dosyć łopatologicznej, ale niestety w zamkniętych krajach taka łopatologiczna propaganda jest skuteczna właśnie w takiej prostej propagandzie, na przykład próbuje oskarżyć Polskę o to, że ta czyni to wszystko po to, by zaanektować może część terytorium Białorusi nawet. Mateusz Morawiecki bardzo mocno reaguje na zatrzymanie Angeliki Borys. Cytuję, chcę wyrazić bardzo zdecydowany sprzeciw w związku z aresztowaniem pani Angeliki Borys, szefowej Związku Polaków na Białorusi, a wcześniej pani Anny Paniszewskiej. Nie zgadzamy się na takie traktowanie Polaków, nabranie tego typu zakładników, powiedział Mateusz Morawiecki. No proszę Państwa, to są bardzo mocne słowa. Morawiecki powiada, można powiedzieć o tego typu działaniu, które władze białoruskie stosują na coraz szerszą skalę. Tak właśnie określa branie chociażby właśnie zarządu Związku Polaków na Białorusi w taki można powiedzieć, szantaż, który jest, wydaje się, krokiem mocno też psującym relacje polsko-białoruskie. Pytam Was o to, dlatego że chyba nie spodziewaliśmy się aż tak mocnego ruchu ze strony Aleksandra Łukaszenki i jego reżimu. Widać, że sytuacja musi być tam napięta, skoro dyktator z Mińska sięga do aresztowań członków legalnego związku mniejszości w tym kraju i no, nie wydaje się, by ten konflikt szedł w kierunku jakiegoś rozwiązania. Rozmawiamy często z profesorem Ratajczakiem w naszym magazynie o Białorusi, więc Myślę, że mamy pewną ciągłość, która buduje chyba coraz bardziej niepokojący obraz w tych ostatnich miesiącach. Panie profesorze, jak pan patrzy na to, co się wydarzyło kilka dni temu w Mińsku?
Oczywiście wymaga to bardzo precyzyjnej analizy, a nie wszystkimi danymi dysponujemy. Na szczęście mamy ich dużo, między innymi dzięki działalności dziennikarzy białoruskich i polskich, dzięki telewizji Bielsat, no i znakomitej działalności pani dyrektor Agnieszki Romaszewskiej. Ale oczywiście są jeszcze informacje te, do których dostępu nie mamy, a które by na przykład wyjaśniały, czy podmiot tych działań, o których pan redaktor mówił, czyli prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka, jest rzeczywiście podmiotem sprawczym. Czy też za tymi działaniami stoi potężniejszy przywódca Wschodu, czyli prezydent Rosji. Ja niestety mam podejrzenie, iż mamy do czynienia ze współdziałaniem tych dwóch polityków, a to, co dzieje się obecnie na Białorusi i co tak dotkliwie uderza w polską mniejszość, przypomnę, że ponad 400-tysięczną, poza tym z tą mniejszością też w dużej mierze utożsamiają się katolicy, niekoniecznie liczniejsi niż 400 tysięcy, niekoniecznie są to etniczni Polacy. W każdym razie mówimy o niemal półmilionowej społeczności, która została w tym momencie napiętnowana. Wydaje mi się niestety, że te działania mają właśnie tak poważny kontekst. One są bolesne dla konkretnych ludzi, ale także wskazują na pewne ruchy geopolityczne. To jest element wojny, jaką prezydent Putin prowadzi ze swoimi sąsiadami na wschodzie, z Ukrainą, z państwami bałtyckimi i także oczywiście z Polską, czy szerzej z NATO. Utrzymywanie niepokoju w tym rejonie Europy, który podlega teraz w tak poważnym procesom politycznym, powiedzieć można, że na nowo się organizuje i w sensie gospodarczym, komunikacyjnym, politycznym, militarnym, utrzymywanie niepokoju oczywiście te procesy bardzo, bardzo utrudnia. Oczywiście polska dyplomacja zaangażowana teraz w tę kwestię przede wszystkim będzie siłą rzeczy mniej intensywnie działać, na przykład w sprawie słynnego rurociągu, którego zakończenie się konsekwentnie zbliża.
I kto wie, czy właśnie to, o czym pan profesor wspomniał, czyli pewna ukryta wspólnota polityczna między Mińskiem a Moskwą, nie jest też pośrednią właśnie reakcją na działania Polski w zakresie polityki energetycznej, ale to jest jakby domysł, pewna konsekwencja.
Tak, natomiast jeśli mogę dokończyć myśl, to jeszcze powiem, że oczywiście w tego typu działaniach bardzo ważne jest to, co politolodzy nazywają drabiną eskalacyjną i mam wrażenie, że polska dyplomacja zareagowała tutaj znakomicie. To znaczy poważne kroki, choć wydawałoby się, że na mapie świata nie tak bardzo istotne, ale dla naszego regionu mające znaczenie ogromne, natychmiast spotkały się z reakcją nie tylko Polski, ale na skutek tej polskiej reakcji zareagował sekretariat Stanów Zjednoczonych, a wiemy, że trwają starania, by tą kwestią zajęła się także Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Michał Kłosowski, jaki sposób pan ocenia eskalację konfliktu na Białorusi, która zaczyna obejmować mniejszość polską i staje się też takim pokazaniem, że Polacy w zamian za swoją postawę, Polacy na Białorusi będą musieli za to politycznie zapłacić?
To jest w mojej ocenie powtórka z rozgrywki w jakiś sposób, bo przypomnijmy sobie, że te wszystkie działania wymierzone w mniejszość polską, a bezpośrednio w mniejszość polską, a pośrednio czy docelowo w Warszawę i władze w Warszawie, one są granym scenariuszem powtarzającym się przez pewien czas. Pełna zgoda i świetna intuicja w kontekście tego większego gracza, który jest
pewnie gdzieś odpowiedzialny za to wszystko. Ja bym dodał jeszcze ze swojej strony dwa elementy. Pierwszy jest taki, że dla mnie ta eskalacja teraz jest po pierwsze próbą, oczywiście, tak jak mówiliśmy, takiego odwrócenia uwagi polskich działań, polskiej dyplomacji, polskiego rządu, od tego, co dzieje się na Białorusi, od tego, co dzieje się na Ukrainie, od tego, co dzieje się w kontekście Nord Stream 2, od tego, co dzieje się na świecie, ale jest też czymś więcej, bo pomyślmy i zobaczmy. Mhm. Ostatnie miesiące czy działania w kontekście chociażby Nord Stream 2, którego tutaj nazwę znów wymieniamy, to jest faktycznie może nie pasmo sukcesów, ale jest to dobrze zaplanowane akcje i działania polskiej dyplomacji. Tu trzeba nasz MSZ i działania premiera Morawieckiego bardzo pochwalić. To umiędzynarodowienie też tej sprawy od początku, to było w zasadzie jedyne wyjście w tym kontekście, bo tutaj te działania reżimu w Mińsku też, powiedzmy sobie szczerze, one nie mają podstawy prawnej.
Ale trzeba w takim razie, jeśli mówimy o umiędzynarodowieniu reakcji, to trzeba postawić pytanie następujące. Czy zachodnim partnerom Polski w Unii Europejskiej opłaca się pacyfikować Łukaszenkę? Czy opłaca się doprowadzić do politycznej zmiany? Czy opłaca się im inwestować w Białoruś? Rozmawialiśmy o tym w naszym programie, że chyba raczej nieszczególnie. I tutaj niestety niewiele się zmienia. To znaczy to, co dostrzega dyplomacja polska, przed czym ostrzega Zachód, niespecjalnie to wywołuje przejęcie na Zachodzie, raczej taką, powiedziałbym, no, chłodną ignorancję. Jak pan to ocenia?
Panie rektorze, mi się wydaje więcej, że większość Francuzów nie wie, gdzie leży Białoruś. Bardzo wielu Hiszpanów nie będzie wiedziało, w jakim kraju leży Mińsk. Więc oczywiście bardzo, bardzo trafne spostrzeżenie, natomiast tak jak mówię, innego wyjścia nie było niż wskazanie na to, że to nie Polska jest tutaj celem agresji, ale szerzej cała wspólnota Zachodu, cały też pewnego rodzaju interesy, które Polska w tym regionie powinna i ma ambicje, no właśnie, którym Polska ma ambicje ambasadorować. To jest tak, że Warszawa, jeżeli nie my będziemy tłumaczyć naszą część Europy działania na Białorusi, Ukrainie i może dalej na wschód aż do Gruzji, światu zachodniemu, Francji, w Niemczech czy w USA, to nikt inny tego nie zrobi. Więc to działanie moim zdaniem było jedynym możliwym. Co do jego skuteczności przekonamy się wkrótce. Mnie boli najbardziej to, że ludzie, którzy walczą o polską sprawę na terenach II Rzeczpospolitej, byłej II Rzeczpospolitej, są szykanowani i są za te działania, które tak jak chociażby próba utrzymania polskiego szkolnictwa, tak jak Grodno, które jest absolutnie działaniem normalnym w krajach cywilizowanych, są po prostu za to szykanowani przez reżim w Mińsku. Więc mi się wydaje, że do takiej eskalacji dalszej powinniśmy się jeszcze i nastawić, i przyzwyczaić, bo
powiedziałbym, świat, że jest tutaj pewnego, jest tutaj pewnego rodzaju fałsz Zachodu. Zróbmy sobie taki eksperyment myślowy, takie political fiction, że załóżmy na terenie frankojęzycznych Italii ktoś zamyka francuskojęzyczną szkołę. Tak? Prawdopodobnie reakcja francuska, ale także reakcja na poziomie Unii Europejskiej byłaby natychmiastowa i bardzo skuteczna. Jakkolwiek, powtarzam raz jeszcze, to jest totalny political fiction, bo wątpliwe, żeby ktoś na tak absurdalny pomysł wpadł. Tutaj mamy do czynienia z szykanowaniem legalnego związku, z szykanowaniem związku, który tak naprawdę, powiedzmy to też, nie występował przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. Zwykle tak jest, że związki mniejszości narodowych starają się dopasować do mainstreamu politycznego danego państwa. To się najzwyczajniej w świecie mniejszościom kalkuluje. I ten brak reakcji Zachodu jednak jest czymś, co może wywoływać irytację Warszawy. Wiesław Ratajczak.
Tak, zapewne, choć ja bym też coraz mniej konsekwentnie używał terminu Zachód. To znaczy, przypuszczam, że świadomość, jak ważne procesy teraz mają miejsce na wschodzie Europy, na pewno większa jest w takich krajach jak Rumunia, jak Szwecja, niż we wspomnianej wcześniej przez panów Hiszpanii czy Francji. Na pewno znacznie większa świadomość
która w ostatnim
niż
czasie,
Unii Europejskiej.
Czy Bułgaria, która w ostatnim czasie chociażby wykonała taką akcję przeciwko próby inwigilacji tego państwa przez wywiad rosyjski, prawda? Czyli faktycznie ta świadomość jest większa, nazwijmy to, w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. To się zgadza. Ostatnie pytanie w tej serii. Jaka przyszłość? Co się może stać w kolejnym kroku? Czy Aleksander Łukaszenka, waszym zdaniem, tylko tak zakrał? Czy to była to tylko manifestacja siły i za chwilę wszystko wróci do normy? Czy waszym zdaniem możemy raczej spodziewać się dalszej eskalacji tego konfliktu z Polonią na Białorusi? Wiesław Ratajczak.
Niestety obawiam się, że drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny. Te działania mają dużą skalę, one dotyczą bardzo wielu działaczy Związku Polaków na Białorusi. Zarzuty są też niezwykle poważne, zagrożone przecież poważnymi sankcjami prawnymi. No, przypomnę,
wieloletnim więzieniem. Andrzejce Borys grozi wieloletnie więzienie.
No, dodajmy też, że dotyczą one spraw tak, no, w gruncie rzeczy obrzydliwych, jak sianie nienawiści na tle narodowym, religijnym i rehabilitację nazizmu. No, coś takiego pod adresem, takie zarzuty skierowane pod adresem Polaków, no to jest coś no, odrażającego, obrzydliwego.
Jest ale odrażającego, ale też bezsprzecznie ono przypomina scenariusz pisany trochę bardziej na wschód od Mińska, tego typu opinie historyczne, czy takie burleski historyczne, bo trudno to inaczej nazwać, słyszeliśmy chociażby też z ust samego Władimira Władimirowicza Putina. Michał Kłosowski, to samo pytanie do pana redaktora. Eskalacja konfliktu, czy też tylko pokaz siły po to, by pokazać Warszawie moc ze strony Łukaszenki? Jak pan to widzi?
Odpowiem inaczej. Eskalacja konfliktów, niekoniecznie tego jednego. Eskalacja wszelkich konfliktów, które mogą wpłynąć na destabilizację krajów europejskich, na destabilizację europejskich sojuszy, na destabilizację stosunków atlantycko-europejskich. Tak, destabilizacja i wszelkie możliwe konflikty. Mamy przecież sprawę Katalonii, mamy bardzo wiele elementów, które jeszcze w samej Europie mogą być wykorzystane, o czym przed chwilą mówiliśmy. W sprawie samej Białorusi, kończąc ten wątek, wydaje mi się, że jesteśmy w pacie w tym momencie. I wszystko może się wydarzyć. Pytanie, jaka będzie odpowiedź dalsza świata zachodniego, jest bardzo ważnym pytaniem. Zobaczmy, że to jest pewnego rodzaju też proces, który się toczy i bardzo słusznie wszystkie oczy skierowane są na Moskwę w tym wypadku. Moim zdaniem, tak jak mówiłem już wcześniej, po pierwsze, długie trwanie tego konfliktu z różnym natężeniem, tak jak mamy przykład na wschodniej Ukrainie, długie trwanie konfliktu, a po drugie tworzenie kolejnych ośrodków zapalnych po to, żeby rozproszyć uwagę Polski, świata zachodniego i Europy, po to, żeby rozbić jedność sojuszy.
I jakkolwiek, żeby nieco optymistycznie ten niezwykle przygnębiający wątek zakończyć, Aleksander Łukaszenka dostał bardzo wyraźną odpowiedź, że Warszawa się nie ugnie, nie odpuści i z pewnością nie będzie tak, że ktoś tę narrację tutaj zaakceptuje. Proszę Państwa, zostańcie z nami. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, trzecia część Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Ze mną Michał Kłosowski i Wiesław Ratajczak. A w trzeciej części zostajemy w tematyce międzynarodowej, ale bardziej lokujemy się już w Unii Europejskiej na Zachodzie. Mianowicie Salvini planuje spotkanie z Morawieckim i Orbanem. Taki artykuł mogliśmy przeczytać w portalu w Polityce. Salvini powiada tak, w centrum przyszłej Europy powinni znajdować się obywatele, a nie przede wszystkim kwestie gospodarcze i finansowe. Ochrona zdrowia, tworzenie i obrona miejsc pracy, wsparcie rodzin, bezpieczeństwo wewnętrzne krajów europejskich, ochrona granic, tożsamość narodowa i tworzenie demokracji, powiada Salvini. Jasno widzimy, jaką Europę chcielibyśmy stworzyć. Mamy konkretne plany dotyczące przyszłości kontynentu. Faktycznie wydaje się, że nie chodzi tylko i wyłącznie tym wymienionym przywódcom, czy tym, można powiedzieć, osiom ewentualnych nowych sił geopolitycznych w Europie, Węgrom, Polsce, Italii, może jeszcze parę innych sił w innych państwach by się znalazło, jeśli nie samych państw. Widać, że debata o przyszłości Europy trwa na dobre. Nie jesteśmy skazani tylko na jeden dyskurs europejski i taka próba wyeliminowania tych, którzy o Europie chcą myśleć inaczej, bardziej w duchu konserwatywnym, bardziej w duchu tradycji, bardziej w duchu odnowy niż rewolucji, co było często naznaczone, stygmatyzowane jako próbą wysadzania wartości europejskich, co faktycznie nie ma nic wspólnego z żadnym wysadzaniem, a już tym bardziej wartości europejskich, a wręcz przeciwnie, poszukiwaniem ich nowego znaczenia. Widać, że to się zaczęło na dobre i zacznijmy może od konstrukcji politycznej. Czy waszym zdaniem nowa frakcja, która zastąpiłaby konserwatystów i reformatorów, nowa frakcja, którą mógłby zbudować Salvini, Prawo i Sprawiedliwość i ugrupowanie Viktora Orbana, być może jeszcze ktoś z innych mniejszych ugrupowań obecnych na scenie politycznej mógłby dołączyć, myślę, o scenie politycznej europejskiej. Czy waszym zdaniem taka konstrukcja byłaby wystarczająco silna, by pokazać się jako alternatywa na tle innych ugrupowań i konstrukcji politycznych w Unii Europejskiej? Rozpocznę od Wiesława Ratajczaka.
To wydaje się, że ten ruch może mieć znaczenie dla sytuacji w Parlamencie Europejskim, w którym dzisiaj są dwa ugrupowania, dwa kluby, które zrzeszają polityków o tak tradycyjnych poglądach. Mamy, jak wiadomo, europejskich konserwatystów i reformatorów. To grupa, w której uczestniczy Prawo i Sprawiedliwość i jest tożsamość i demokracja Salviniego. Jeśli sumujemy liczbę europosłów, okaże się, że jest ich niemal 140 w obu ugrupowaniach, co już w punkcie startu czyni tę potencjalnie nową grupę bodaj trzecią siłą w Parlamencie Europejskim z możliwością docierania także do posłów niezrzeszonych, czy do tych konserwatystów, którzy są na przykład...
Czyli liczebnie, choć jest to na razie mniejszość, to jest to mniejszość licząca się z tendencją wzrostową, czyli jakby ten moment visibility zostałby tutaj spełniony na tym poziomie.
Jak najbardziej, a ta tendencja wzrostowa prawdopodobnie utrzyma się także w perspektywie kolejnych elekcji. Oczywiście w tym momencie jeszcze do nich jest daleko, ale analizując chociażby popularność partii Salviniego, czyli Ligi we Włoszech, ale także partii współpracujących z Ligą, czyli Braci Włochów oraz Forza Italia, ten wzrost jest konsekwentny. Właściwie dzisiaj, gdyby odbyły się we Włoszech wybory, bez wątpienia sojusz tych trzech partii konserwatywnych byłby sojuszem zwycięskim, co oczywiście też w przyszłości prawdopodobnie zyska odzwierciedlenie w składzie Parlamentu Europejskiego. Dodajmy, że podobny ruch związany z dużym awansem, jeśli brać pod uwagę popularność wśród wyborców, mają miejsce w Hiszpanii w związku z partią Vox, partią, której lider Santiago Abascal w ciągu dosłownie kilku lat, od 2015 roku począwszy, gdy ta partia startowała, miała poparcie w granicach błędu statystycznego, głosowało na nią około 60 tysięcy ludzi. Dzisiaj, to znaczy w ubiegłorocznych wyborach, to już jest grubo ponad 3,5 miliona wyborców.
Jak mam przy głosie pana profesora, pan profesor jest też znawcą Włoch, może bardziej od tej strony kultury niż polityki, ale kiedy mówimy o tym projekcie Salviniego, nie sposób nie zapytać o główne tematy, które miałyby być tematami odnowienia Europy, nowej wizji w Europie, i my je w Polsce mniej więcej znamy, tak? To są takie sprawy, chociażby właśnie jak rodzina, jak Europa narodów, jak nowa, silna tożsamość europejska, czy we Włoszech i w innych państwach to są te same tematy, czy też może pojawiają się jakieś inne, które u nas się nie pojawiają. Czy można mówić o takiej wspólnej wizji priorytetów dla odnowionej Europy wśród tych ugrupowań?
W jakimś sensie ten mianownik jest oczywiście wspólny sferą, o której wspomniał pan redaktor. Zapewne należałoby uzupełnić i większy akcent na nie położyć w przypadku Włoch, biorąc pod uwagę ruchy migracyjne. Salvini i jego koalicjanci znani są przecież z tego, by nad tym procesem zacząć sprawować pewną kontrolę, uracjonalnić to, co stanowi zagrożenie dla ładu społecznego, politycznego, gospodarczego Europy, ale także tych państw, z których fale migracyjne ku Europie zmierzają. To są też oczywiście kwestie gospodarcze, we Włoszech bardzo gruntownie teraz dyskutowane. Mówiliśmy o tym w kontekście mediów, ale rzecz poszerzając, oczywiście Włosi także zdają sobie sprawę z tego coraz wyraźniej, że pieniądz ma narodowość, że fakt, iż wiele ich przedsiębiorstw stało się własnością kapitału zagranicznego, jest czymś, co stanowi obciążenie dla tej do niedawna przecież jednej z najdynamiczniejszych, najważniejszych europejskich gospodarek.
Michał Kłosowski, to samo pytanie do pana redaktora. Co może stać się takim wspólnym priorytetem, wspólnym napędem w debacie o nowej Europie? Wydaje mi się, że rok 2022 to będzie taki rok kluczowy w wielu dziedzinach, bo jeśli spełnią się zapowiedzi Ursuli von der Leyen, a wszystko wskazuje na to, że faktycznie się spełnią, że większość populacji Unii Europejskiej będzie zaszczepiona, będziemy wracać do normalności, pojawi się wielki reset, pojawią się nowe projekty, pojawi się pewien nowy początek, także nowy początek w myśleniu o Europie. Czy w tym formacie, który zaproponował Salvini na ten moment, Polska, Italia, Węgry, czy w tym formacie pojawi się jakieś wspólne priorytety myślenia o zmianie w polityce europejskiej? Jakie, jeśli miałby pan jakieś obstawiać, to na jakie pan by obstawił, jakie pan by wskazał? Pytam Michała Kłosowskiego.
Przede wszystkim to, co obserwujemy teraz, to jest to, że Europa została ograna. Została ograna przez świat, ale została też Europejczycy tutaj ograni. Europejczycy to widzą, to o czym mówił pan profesor. Tutaj ja się też muszę z tym zgodzić, bo to widać, że no chociażby Włochy jako niegdyś bardzo prężna gospodarka została przejęta przez różne zewnętrzne firmy i sami Włosi to widzą. To samo się dzieje w Hiszpanii, w Francji, w bardzo wielu krajach. Więc ta perspektywa roku 2022, ale może bardziej 2023, bo szczepionki szczepionkami, ale wiemy, że tak coraz nowe warianty się pojawiają koronawirusa, więc tutaj trochę bym tą perspektywę przeciągnął. Na pewno sami Europejczycy widzą, że coś z projektem europejskim jest po prostu nie tak.
I gdybym miał wskazać krótko na tematy. Które tematy widziałby pan jako najistotniejsze do zmiany napędu, do przyspieszenia Europy?
Po pierwsze, odbiurokratyzowanie zarządzania Europą. To jest jeden z większych tematów, które wszyscy dostrzegają, od Lizbony aż po Białystok. Drugi temat to wcale nie jest ochrona środowiska, ale zapewnienie miejsc pracy. Bardzo wielu Europejczyków traci miejsca pracy, więc ten kapitał, który ma być włożony w nowy początek europejskiej gospodarki, będzie bardzo, bardzo istotny. Trzecia rzecz, nie mniej ważna, zapewnienie ochrony granic europejskich, to co było mówione o migracjach, ale nie tylko migracjach.
Granic zewnętrznych Unii Europejskiej.
Tak, Unii Europejskiej, nie Europy, oczywiście. Taka suwerenność i podmiotowość na arenie międzynarodowej. To są trzy tematy, które bym wskazał jako podstawowe w najbliższym czasie dla Europejczyków, niekoniecznie dla tego, o czym się mówi w Brukseli, ale o czym się mówi w mediach europejskich, no to są właśnie te trzy tematy.
Wiesław Ratajczak, czy do tego jeszcze pan profesor coś by dodał?
Ja bym dodał może taką perspektywę geograficzną, która też w naszych rozmowach przewija się często. Mianowicie mam wrażenie, że dla Włochów może okazać się atrakcyjną, a być może to jest przyczyna tego przyszłego sojuszu, może się okazać atrakcyjną perspektywa związana z Międzymorzem, z ukształtowaniem się tej sfery politycznej, gospodarczej, kulturowej, która dawniej Włochom też przynosiła ogromną korzyść. No przecież wiemy, jak bardzo zaangażowana była choćby Republika Wenecka w tej części Europy. Pewne sprawy się po prostu nie zmieniają. Z geografii i historii trzeba wyciągać wnioski dla współczesności i mam wrażenie, że one dzisiaj są wyciągane. A Włosi mogą mieć ochotę do tego wielkiego projektu przystąpić.
Proszę Państwa, no w końcowej części naszego programu piękne włoskie słońce gdzieś się tutaj pojawia to ciepło, ten blask, który my na północy bardzo kochamy i do którego chyba też bardzo tęsknimy, więc niech tym pozytywnym akcentem, niech to będzie koniec naszej dyskusji merytorycznej, a ja jak zwykle przechodzę do kończącego, kanonicznego pytania do naszych gości. Co czytacie, co proponujecie naszym słuchaczom na święta? Jest jeszcze kilka dni, można się w książki zaopatrzyć. Nawet jeśli ktoś zamówi zaraz po naszym programie panów propozycję na Allegro, to powinien akurat na Wielki Czwartek paczuszkę do czytania otrzymać. Wiesław Ratajczak, co sugerowałby pan naszym słuchaczom do przeczytania?
Dużą lekturą na święta, ja już ją rozpocząłem, jest Historia Poznania Przemysława Matusika. I mówię o tym nie tylko ze względu na patriotyzm lokalny, ale także po to, żeby zrozumieć, co się z miastem, regionem, z Wielkopolską dzieje i jaka jest, mówiąc szumnie, misja dziejowa Poznania i Wielkopolski. Znakomita książka Przemysława Matusika.
I żadnej poezji w tym tygodniu, panie profesorze?
No oczywiście poezja jest cały czas obecna na stole, ostatnio wiersze Tadeusza Gajcego, no kto wie, czy one rzeczywiście w tym niespokojnym czasie nie stanowią jakiegoś ważnego kontekstu.
Michał Kłosowski, panie redaktorze, pan też kilka razy już nas zaskoczył, więc słuchamy, co pan
to tym razem nie zaskoczę.
Zaskoczył oczywiście, proszę uprzejmie.
Tym razem mam nadzieję nie zaskoczę. Co dolega Francji? Brigitte Granville, to jest książka wydana przez McGill's University Press, bardzo fajna, bardzo fajna, wydaje się uniwersalna książka mówiąca o tym, co dolega w ogóle Europie, nie tylko Francji. Niedawno wydana, bardzo, bardzo polecam, chociaż ekonomiczna, ale jednak myślę, że poszerzająca horyzonty.
A coś w języku polskim?
W języku polskim ostatnio wróciłem do klasyki, to znaczy do bajek robotów Stanisława Lema. To może być dobra lektura na chociażby świąteczne dni z dziećmi czy z rodziną, bo te bajki fantastycznie rozwijają wyobraźnię. A jeżeli coś bardziej wielkanocnego, to nieodmiennie polecam publikacje wydawane przez wydawnictwo W drodze, w tym między innymi ostatnie o śmierci, książka o śmierci. Bardzo, bardzo polecam.
Proszę Państwa, ja zwykle mam ten przywilej, że pytam i nie muszę polecać, ale też wracam jakoś do klasyki i na Skalnym Podhalu Kazimierza Przerwy Tetfajera. Myślę, że w takim okresie trochę większej swobody do legend tatrzańskich warto, do legend tatrzańskich warto może wrócić, tego polskiego autora, klasyka. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj pan profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, kłaniam się i życzę dobrych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
I pan redaktor Michał Kłosowski, bardzo dziękuję.
Dziękuję, pięknie, dobranoc.
I ja też się Państwu kłaniam. Również życzę Państwu dobrych świąt, błogosławionych świąt, spokojnych i mimo tych wszystkich obostrzeń, także rodzinnych. Do usłyszenia. Kłaniam się Państwu nisko. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.